Popołudnie wnet i pytanie, czy się słyszymy? Halo, halo, Dariuszu?
Tak, tak, słyszymy cię bardzo dobrze. Możemy dalej prowadzić audycję, Łukasz.
No to jak najbardziej, bo jestem w Sejmie. Była koalicja, to czas na opozycję. Paweł Bejda, poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Dzisiaj zacznijmy od tego tematu, który nam wszystkim towarzyszy przez cały dzień, czyli strajk nauczycieli. Mamy te dwie informacje. Pierwsza, że ZNP zawiesza strajk. To pana zdaniem dobra, to mądra decyzja?
No ja powiem szczerze, czekałem na tą decyzję, ale w rozmowach też z nauczycielami i ludźmi, którzy strajkowali, no to gdzieś tam te głosy się przewijały, że prawdopodobnie strajk zostanie zawieszony ze względu właśnie między innymi na matury, na tą mądrość ludzką, typową mądrość ludzką dotyczącą tego, że rzeczywiście dzieci są najważniejsze, młodzi ludzie, którzy przygotowują się do ważnych, bardzo ważnych egzaminów dojrzałości, które tak naprawdę wprowadzają w tą pierwszą taką dorosłość. Ja jestem naprawdę pełen podziwu dla nauczycieli. Ja już nie chcę tutaj, że tak powiem, dolewać oliwy do ognia, bo już dawno ten strajk powinien być zażegnany, bo przecież nauczyciele sygnalizowali, zdaje się, już 18 grudnia pierwsze sygnały były wysyłane ubiegłego roku.
I takie, że będzie protest.
Że będzie protest, tak, że, no, że jednak skoro rzeczywiście znajdują się środki finansowe, znajdują się pieniądze z budżetu państwa na różne grupy społeczne, to również i nauczyciele no, w jakiś sposób domagają się też swojego, żeby uregulować również ich status finansowy.
Dostali 15% w tym roku, to nie jest tak, że każda grupa zawodowa w Rzeczypospolitej w tym roku dostatniej 15% podwyżki.
Zawód nauczyciela jest zawodem szczególnym, bo to jest tak naprawdę powołanie. I tutaj żadne pieniądze nie są za duże dla nauczycieli. Dla mnie to jest, ale w tym dobrym tego słowa znaczeniu, elita, elit, oczywiście nie elita finansowa, elita umysłowa, to jest skarbnica wiedzy, to jest zgodnie z tym powiedzeniem, że czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci. Oczywiście mam na myśli młodzież, dzieci, które są wychowywane, które są uczone przez nauczycieli i tutaj to jest dla mnie bardzo istotna sprawa, żeby dzieci po pierwsze czuły się dobrze w szkole, bo to jest ich drugi dom, a po drugie, żeby te nasze dzieci były dobrze kształcone. Ja zawsze składając życzenia nauczycielom, zawsze życzyłem im, żeby te dzieci były tak wykształcone i nauczone, że potem, żeby wracały do swoich małych ojczyzn i były dobrymi ludźmi i dobrymi patriotami.
Przecież jak na ten strajk patrzyliśmy, to on bardzo silnie eskalował. On stał się coraz bardziej radykalny. Jeszcze pamiętamy wypowiedź pana Broniarza, szefa ZNP, który najpierw powiedział o tym braku klasyfikacji, potem z tego się wycofał pod presją publiczną, potem ten brak klasyfikacji stał się w zasadzie powszechny i taki już bez żenady mówienie, że albo podwyżki, albo dopuszczenie maturzystów do egzaminu dojrzałości.
No to jest jedna z metod i prób nacisków na rząd, który tak naprawdę grał na przeczekanie, ponieważ zrobili, rząd zrobił badania, że ten strajk traci na popularności. W związku z tym no, trzeba niejako przeczekać i wziąć tych nauczycieli na cierpliwość, wiedząc, że jednak ten zdrowy rozsądek u nauczycieli dobro dziecka zwycięży.
Przecież tak nie jest wszędzie, mamy sygnały chociażby z Poznania, że tam część strajkujących jest niezadowolona z tej decyzji szefa ZNP, pana Sławomira Broniarza. Mówią, że ich prezes ich zdradził, takie słowa padają, że będą strajk kontynuować, więc być może to jeszcze nie jest koniec tego strajku jeszcze w kwietniu.
No zobaczymy, sytuacja jest dynamiczna, ja cały czas mówię, że już dawno ta sytuacja powinna być rozwiązana i nie można było robić tygodniowych czy dwutygodniowych przerw, kiedy była sytuacja tak napięta. Ja źle oceniam negocjacje rządu z nauczycielami. Można było to zrobić szybciej, krócej, usiąść do stołu i się domówić, a nie szukać samochodu straży pożarnej wtedy, kiedy już naprawdę ogień płonie i to na całego.
No ale być może jest tak, że to nauczyciele chcieli do tego strajku doprowadzić, że jak mówi rząd, postulaty były zaporowe, że tutaj się nie dało nic zrobić. No daliśmy 15%, tyle tak kraje jak mu materii staje, budżet nie jest z gumy.
No, Absolutnie ja tutaj stoję po stronie nauczycieli. Rząd, dochodząc do władzy 3 lata temu, powiedział, że właśnie już 3,5 roku temu powiedział, że zrobi okrągły stół, że zajmie się kompleksowym uzdrawianiem szkolnictwa, również i programowo. Ja powiem szczerze, ja do dzisiaj nie wiem, kto napisał podstawy programowe w tej chwili, które obowiązują w szkolnictwie polskim. Do dzisiaj pani minister Zalewska nie chce ujawnić tych nazwisk. Już nie mówię o kwotach, które były zapłacone.
Czy zdaje się, że same podstawy jakiegoś powszechnego oburzenia nie powodują? Nawet prezydent Trzaskowski swego czasu pisał, że przegląda podnosić do historii swojego ucznia, że on jest bardzo poprawny, jego zdaniem.
No to w takim razie pytanie, dlaczego pani minister Zalewska do dzisiaj nie chce ujawnić tych nazwisk, chociaż zdaje się, że jest podstawa prawna do tego, która, żeby pani minister przymusiła, żeby te nazwiska zostały ujawnione. Więc dużo jest zagadek tutaj związanych między innymi z uzdrawianiem oświaty. Tylko pytanie, co przez 3,5 roku robiła pani minister Zalewska, oprócz tego, że tak naprawdę rozwaliła system polskiej oświaty?
To jest dość mocna teza, panie pośle, bo ktoś by powiedział, że uzdrowiła system, że zlikwidowała gimnazja, które były niefunkcjonalne, że przywróciła prawdziwe liceum, z czym nawet na tym korytarzu kiedyś ze mną rozmawiając się zgodził pan prezes Broniarz, kiedyś muszę to odsłuchać w moim archiwum, bo powiedział, że tak, powrót do 4-letniego liceum jest słuszny, że liceum znowu powinno stać się pełnoprawną szkołą, a nie 2,5-rocznym kursem przygotowawczym do testu maturalnego.
A pamięta pan te 900 tysięcy podpisów, prawie 1 000 000 podpisów obywateli pod tym, żeby przywrócić gimnazja? W ogóle to nie zostało rozpatrzone, zostało to wyrzucone do kosza.
O, państwo to zrealizujecie? Przywrócicie gimnazja?
Nie, wie pan, to jest tak, że jeżeli już coś, to nie wolno robić takich eksperymentów, tak brutalnych eksperymentów na tak delikatnej materii, jaką są uczniowie. Nie wolno takich rzeczy robić.
Zdaniem PSL-u gimnazja się sprawdziły? To była udana reforma gimnazjalna i trójstopniowy model edukacji?
My byliśmy od początku przeciwko tego, żeby tych gimnazjów nie robić, ale skoro już te gimnazja się zrobiło, skoro już samorządy zabezpieczyły i budynki, środki unijne były brane na budowę, remont, modernizację budynków związanych z gimnazjami, to była również szansa dla dzieci z małych miejscowości, ale również i z miejscowości wiejskich.
Kiedy wprowadzano, byliście przeciw, ale po tych kilkudziesięciu latach funkcjonowania już byliście za, gimnazja was przekonały do siebie, czy jednak właśnie to cały czas jest zły model, zły eksperyment dla polskiej edukacji?
Wie pan, my w tej chwili wracamy do czegoś, co już nie powróci, bo ja uważam, że jeżeli już przez 3,5 roku zrobiono tak wielki bałagan w oświacie, to jest absolutnie moje zdanie, to w takim układzie zostaniemy już przy tej formie, jaka w tej chwili jest, bez, tak jest, 8+4, bez gimnazjów, zostańmy przy tym, tylko no, niech rząd, póki rządzi, dogada się z nauczycielami, dlatego że zaraz będzie miał niespodziankę na jesień, bo pan prezes Broniarz powiedział już, tak, że w tej chwili strajk jest zawieszony, ale prawdopodobnie ZNP wróci do strajku we wrześniu.
Tam też padają kwestie, że pieniądze są istotne, ale to jest strajk nie tylko o pieniądze, ale także o kształt oświaty. Pamiętamy taki protest sprzed kilku lat, protest głodowy. Były działacze opozycji, którzy bronili historii w szkołach. To jest pytanie, czy kiedy opozycja doszłaby do władzy, to znowu ta historia byłaby zagrożona, czy znowu w polskich szkołach byłyby takie roczniki, które nie kończyłyby pełnego kursu historii i powszechnej, i narodowej w edukacji.
Tej historii absolutnie było za mało. Ja jestem polskim patriotą i uważam, że uczniowie powinni mieć godziwą ilość historii.
To jest państwa reforma, która wycofała historię bardzo ograniczona.
To jest absolutnie moje zdanie i ja jestem za tym, żeby tej historii nauczać w odpowiedniej ilości godzin, w siatce godzin, natomiast nie wolno historią manipulować i nie wolno historii zmieniać. I nie wolno teraz dopisywać, nie wchodząc już w szczegóły, nowej historii, która jest kłamliwa i jednocześnie też pokazywać nowych bohaterów, którzy tak naprawdę nie są do końca bohaterami. I nie wolno robić czegoś takiego, że w tej chwili tylko i wyłącznie ci, którzy są przychylni PiS-owi, to są wpisywani w tą historię, a ci, którzy tworzyli historię, a nie są przychylni PiS-owi, w tej chwili z tej historii są usuwani.
Gdybym był złośliwy,
to jest historia.
To bym wszedł w szczegóły i popytał, co pan poseł ma na myśli, ale już nie będę aż tak złośliwy, no goście.
Nie wiem, czy pan chce usłyszeć do końca te nazwiska, więc spójrzmy zasłonę milczenia.
Paweł Bejda, poseł PSL-u, jest gościem Popołudnia Wnet na 87,8 FM w Warszawie, 95,2 FM w Krakowie i na www.wnet.fm. Panie pośle, kwestia 500+, przyjęta, państwo głosowali za tym projektem, czy przeciwko temu projektowi?
Nie, no przecież my jako Polskie Stronnictwo Ludowe byliśmy jedyną partią, która 3,5 roku zagłosowała w ogóle za tym projektem 500+. Chcieliśmy ją rozszerzyć, ten projekt, od razu na pierwsze dziecko. Mówiliśmy, oczywiście rozumiemy, jeżeli nie ma środków finansowych na pierwsze dziecko, no to chociażby zróbmy złotówka za złotówkę, bo Prawo i Sprawiedliwość powiedziało nie. Teraz jest to rozszerzone na pierwsze dziecko, też byliśmy za.
Ale to pan rozumie, pan poseł, bo wydaje się, że część opozycji nie rozumie, że to właśnie nie dało zrobić w roku 15, 16, no bo nie było tak środków budżetowych, teraz są. Taką dynamikę procesu pan poseł rozumie.
Ale tą złotówkę za złotówkę można było wprowadzić od razu. Proszę mi wierzyć, tutaj było dużo tych nieprawidłowości.
Tylko wyjaśnijmy, to jest mechanizm, który pozwala na to, żeby osoba ta chociaż trochę przekroczyła próg dochodowy przy pierwszym dziecku, nie traciła automatycznie całej kwoty, tylko była to pomniejszona o kwotę, o którą przekroczyła pierwszy próg dochodowy. Teraz proszę kontynuować.
Bardzo dobrze pan to wytłumaczył, czyli krótko mówiąc, jeżeli ktoś przekracza próg dochodowy o złotówkę, to nie ma wypłacane 500, tylko 499 zł i tak dalej, i tak dalej. Ja już mówię dlaczego. Dlatego, że bardzo dużo to zrodziło patologii, no chociażby takiej, że pracodawca był nagabywany przez pracowników, którzy przychodzili: szefie, nie chcemy w pełnym wymiarze prawdziwego wynagrodzenia, tylko chcemy część na stole, a część pod stołem. I dochodziło do tak zwanej czarnej roboty, dochodziło do, my żeśmy sygnalizowali, to można było zrobić od samego początku, po to, żeby wszystko było legalne, po to, żeby wszystko było na stole, po to, żeby nikogo, żeby nie kusiło, żeby łamał prawo.
Panie pośle, to przejdźmy do tematu, który kiedyś był bardzo na topie, teraz jakby przycichł, a temat brzmi: jak PSL czuje się w koalicji europejskiej? Pana to szczególnie interesuje, bo pan jest kandydatem, to z dużymi szansami na mandat w tej koalicji europejskiej. To już się ułożyło, już państwo się czują dobrze wśród różnych towarzyszy na listach, czy to jeszcze trochę tak kuje?
Panie redaktorze, nie godzi się, żeby pan tak doświadczony redaktor w pytaniu zawarł tezę. To nie jest sztuka dziennikarska, przepraszam najmocniej, więc dobrze było, żeby pan zadał w inny sposób, mniej taki prowokujący.
Powtórzę się, panie pośle, jak pytanie, pan się...
Aluzję paniał, jak najbardziej. Natomiast chcę panu powiedzieć, że Polskie Stronnictwo Ludowe jest taką naprawdę w koalicji europejskiej kotwicą prawej strony, konserwatywną, chadecką, ludową, czyli powszechną, z tradycją.
Z tradycją,
z wiarą chrześcijańską, na sztandarach Bóg, honor, ojczyzna. Ja i moje koleżanki i koledzy absolutnie tego typu wartości są nam bardzo bliskie i na pewno będziemy tą stroną, która będzie reprezentowała właśnie tego typu wartości również i w Unii Europejskiej. Robimy swoją robotę. Jako Polskie Stronnictwo Ludowe...
Żeście się oswoili, że to wasza koleżanka...
No ale przecież Barbara Nowacka...
Inicjatywa Polska wchodzi w skład Koalicji Europejskiej.
No dobrze, ale pytanie, bo ja nawet nie wiem, czy Barbara Nowacka gdziekolwiek startuje. Nie startuje. No więc o co chodzi? Nie startuje. Ale nie startuje nigdzie. Także oczywiście są duże szanse, tak jak pan zauważył, tych paru mandatów dla Polskiego Stronnictwa Ludowego. Ja osobiście mam dwójkę w okręgu łódzkim. No i jest wybór. Na jedynce jest pan Marek Belka, znana osoba bardziej taka, powiedzmy, z lewej strony. Na dwójce jest Paweł Bejda, który reprezentuje właśnie bardziej te wartości chrześcijańskie, prawicowe, czyli wyborca, idąc do wyborów, absolutnie ma możliwość pełnego wyboru, jest pełen panel tej wiedzy. Natomiast chcę panu powiedzieć, że sprawy światopoglądowe przede wszystkim porusza się w Sejmie Polskim, ustalając ustawy i uchwały dotyczące światopoglądu w Sejmie Polskim.
Chociaż
natomiast my na pewno jako Polskie Stronnictwo Ludowe będziemy bronili przede wszystkim polskich interesów, ojczyźnianych interesów, wiary, tradycji i tego wszystkiego, co najlepsze. Ja zawsze mówiłem, jak w 2004 roku wchodziliśmy do Unii Europejskiej. Nie bójmy się tego, bo jeżeli mocno będziemy podkreślali naszą tradycję i wiarę naszych ojców i matek, to wtedy naprawdę będziemy mocną, silną pozycję stanowili w Unii Europejskiej. Jako Polska.
Pytanie
oczywiście
o euro, bo deklaracja i swoisty list, jaki do liderów komitetów wysłał Jarosław Kaczyński, nie trafił na biurko Władysława Kośniak-Kamysza, ale gdyby trafił na pana posła biurko, to pan by tą deklarację o nieprzystępowaniu w najbliższych latach do euro podpisał?
Ja bym podpisał. Oczywiście nie wiadomo jeszcze, ile lat musi potrwać, zanim Polska mogłaby wejść do tej strefy euro już takiej typowej. Nie jesteśmy jeszcze, uważam, przygotowani, chociaż oczywiście, będąc złośliwy, mógłbym powiedzieć, że przecież premier Morawiecki mówi, że Polska już jest tak mlekiem i miodem płynąca, że no jeżeli tak, no to proszę bardzo, wchodzimy do euro, tak? Ale ja uważam, że absolutnie nie. Jeszcze potrzeba wiele, wiele pracy również w Polsce, a poza tym, wie pan, dlaczego żeśmy suchą nogą przeszli przez ten kryzys, który był kilka lat temu? Dlatego właśnie, że nie byliśmy w strefie euro. Dlatego, że mamy polską złotówkę.
No to teraz wróćmy do pana posła własnej odpowiedzi. To wytłumaczy pan to jedynce na łódzkiej liście Koalicji Europejskiej? Wytłumaczy pan to panu profesorowi Belce, no że mówi rzecz niemądrze?
No to jest prosta rzecz. Nie, ja jestem daleki od tego.
No, on twierdzi do euro jak najszybciej.
Ja jestem daleki od tego, żeby mówić o kimś, czy mówi mądrze, czy nie mądrze. Ja szanuję pana profesora Marka Belkę, absolutnie. Natomiast proszę bardzo, jest wybór. Albo głosujemy na Pawła Bejdę, który mówi, że jeszcze na euro jest za wcześnie. Naprawdę tutaj jest w tej chwili ogromna szansa, żeby nasze polskie interesy rozgrywać naszą polską złotówką. Przyjdzie czas i na to, że będziemy na tyle silni, że to euro wprowadzimy, albo głosować na kogoś, kto chce już wprowadzić euro, tak? Proszę bardzo, jest wybór.
Ale jeżeli pan poseł Paweł Bojda dostanie 100 tysięcy głosów, a pan profesor Marek Belka dostanie 100 tysięcy i jeden głos, to być może tylko on będzie miał mandat i on spije całą tą śmietankę i on będzie nas do euro wprowadzał na ura.
No więc chcę panu powiedzieć, że jeżeli Paweł Bejda by dostał 100 tysięcy głosów w okręgu łódzkim i Marek Belka by dostał 100 tysięcy głosów, więc są dwa mandaty i wchodzi i Paweł Bejda, i Marek Belka.
Pytanie, czy plądują w jednej rodzinie politycznej, czy idą swoją drogą do zupełnie innych klubów politycznych, ale...
Będziemy tak wtedy się przekonywać, na pewno Polskie Stronnictwo Ludowe jest za tym, że euro jeszcze nie wprowadzamy.
To na koniec pytanie o wrzesień, czy październik, listopad, tak trzeba powiedzieć, o wybory do Parlamentu Krajowego. Jest jeszcze w ogóle taka szansa, żeby PSL w tej jesiennej elekcji wystartował samodzielnie?
Ja myślę, że w ogóle Polskie Stronnictwo Ludowe w tej koalicji europejskiej jest jedyną partią, która może w tej chwili, no oprócz Platformy Obywatelskiej, która może startować samodzielnie. I tak, ma pan rację, taki scenariusz bardzo poważnie rozważamy. Bez względu na to, jakie będą wyniki wyborów teraz Koalicji Europejskiej, rozważamy samodzielny start jako Polskie Stronnictwo Ludowe do Parlamentu Polskiego.
A jeżeli, nie daj Boże, wyniki będą dla PSL-u katastrofalne 26 maja i na przykład tych mandatów będzie zero, to czy jest zagrożona pozycja pana prezesa Kośniaka-Kamysza?
Nigdy nie była i nie będzie. Prezes Kosiniak-Kamysz jest tak wartościowym i tak pracowitym liderem, jednocześnie mający taką charyzmę, że w tej chwili absolutnie takich zagrożeń nie ma.
Powiedział Paweł Bejda, poseł PSL. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Bardzo dziękuję, serdecznie pozdrawiam, miłego popołudnia.
Również życzymy panu posłowi miłego popołudnia i dużo sił, bo dzisiaj Sejm będzie padawał do pierwszej w nocy, a może i dłużej, bo wtedy ostatnie głosowania. My z państwem do pierwszej w nocy z Sejmu nie będziemy, będziemy o godzinie 17. A teraz może posłuchajmy tego, jak uchwalano, jak debatowano nad ustawą rozszerzającą program Rodzina 500+. Oczywiście tą ustawę prezentowała Wysokiej Izbie pani minister Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej. Nie wiem, Darku, czy ty masz ten dźwięk na podorędziu? Jeśli masz, to posłuchajmy, co o tym projekcie. Proszę. mówiła pani minister, ale jeśli nie masz, to go odszukamy zaraz po piosence. Jeżeli piosenka, to znaczy, że oddaję głos i oddaję prowadzenie programu w twoje ręce. Czyń, Darku, swoją powinność i graj muzykę.
A jednak miłość. Every Breath You Take, ballada rockowa zespołu The Police z albumu Synchronicity, wydanego w 1983 roku ze wspaniałym basem Stinga. I drugim udziałowcem w tym utworze, twórcą jest Andy Summers. Posłuchajmy.